Prawo lewo. Tomek Paszkowski, nasza klasa, jego prezentacja.
Witam. Znaczy, podczas krótkiej prezentacji postaram się mniej więcej opisać, jak wygląda u nas load balancing ruchu HTTP. Jesteśmy chyba w Polsce, może po kolei. Prezentacja powinna wyglądać mniej więcej tak, jeżeli uda mi się ten skład utrzymać podczas całej mojej prezentacji, to mniej więcej to będzie tak wyglądało. Na początku powiem trochę, zapewne wszyscy już wiedzą, ale nie wszystkie liczby są ogólnie dobrze znane. Wiadomo, że jesteśmy największym portalem społecznościowym w Polsce, to jest oczywiste. Jedyną rzeczą, którą nie wszyscy wiedzą, jest to, że wszystko, co mamy, to tak naprawdę zaczynaliśmy budować w styczniu i ten etap, na którym jesteśmy, to jest etap 9-miesięcznej pracy. Także jest wiele niedociągnięć, wiele rzeczy może być zrobionych lepiej, no ale naszym celem nie było budowanie super, było tylko to, żeby działało i ludzie mogli oglądać zdjęcia swoich znajomych. To był cel, który do tej pory nam cały czas przyświeca, a nie budowanie rozwiązania, które będzie super perfekcyjne i w pełni redundantne. Jednym z takich liczb, które robią wrażenie, może nie na wszystkich, ale to jest to, że mamy 100 terabajtów przestrzeni dyskowej, na których trzymamy zdjęcia. Ta przestrzeń nie jest w całości wykorzystana, ale dosyć sporo mamy tych zdjęć i dysków twardych, na których to trzymamy. Używamy akurat low-endowych macierzy i wkładamy do nich dyski twarde, takie kupowane, jak można na przykład kupić w Tesco albo w innym supermarkecie. Każdego dnia użytkownicy dodają kolejny 1 milion zdjęć w tej chwili. No i każdego dnia tych dysków musimy kupować więcej i więcej, znaczy kupujemy je partiami, bo tych zdjęć przybywa i będzie jeszcze więcej przybywać. Spółka Nasza Klasa, o tym też było głośno, została na początku tego roku kupiona przez grupę Forticom i powoli stajemy się częścią tej grupy. Ta grupa specjalizuje się w portalach społecznościowych w krajach nadbałtyckich i w Rosji. Do tej grupy należy m.in. największy serwis Ala Nasza Klasa w Rosji, Odnoklasniki. Jesteśmy, tak nam się przynajmniej wydaje, najszybciej rozwijającym się portalem w tej chwili w Polsce. No i naszym celem na początku było zbudowanie miejsca, gdzie ludzie się mogą po latach spotkać, a w tej chwili naszym celem jest zbudowanie platformy komunikacyjnej, na której ludzie będą się komunikować i wszystkie czynności związane ze swoim życiem prywatnym, zawodowym i innymi zapewnymi rzeczami wykonywali przez nasz portal. Taka jest nasza wizja. Mam nadzieję, że uda nam się kiedyś to osiągnąć. Jak najwięcej w każdym razie. Tak mniej więcej kiedyś wyglądał internet według Aleksy, dopóki nie było naszej klasy. Jak widać, to są akurat odsłony. Największą ilość odsłon miało Allegro, wyprzedzając pozostałą konkurencję. Jak pojawiliśmy się my, to jest ta niebieska kreska, to urosliśmy mniej więcej do takiego poziomu. No i ta kreska mniej więcej oddaje tempo, w jakim się rozwijaliśmy. Jak widać, było wiele załamań, także mieliśmy bardzo wiele problemów, żeby dojść do tej wysokości, gdzie jesteśmy obecnie. No, Allegro, jest, akurat już nie było miejsca na Allegro. Nie, to, ale Allegro też jest chyba wyżej cały czas od netu, także tutaj jest. Jeżeli chodzi o ilość odsłoń w polskim internecie, to jesteśmy oczywiście number one. Jeżeli sumujemy sobie pierwszą trójkę ich odsłony, to ta suma równa się ilości odsłon, którą my codziennie notujemy, znaczy, którą my notujemy miesięcznie. Także tak nam się wydaje, że nikt nie ma tyle ruchu HTTP w Polsce. No, pierwsza trójka zsumowana wychodzi, że ma tyle, co my. Także jest tego sporo i jest się nad czym zastanawiać, jak to zrobić. No i to się przekłada na takie liczby. To jest około 1 miliard requestów HTTP dziennie do obsłużenia. To są czysty HTML plus zdjęcia. Oczywiście najwięcej requestów jest zdjęciowych. Jak wiadomo, lista znajomości, na liście znajomości jest wiele zdjęć i przeglądanie listy znajomości powoduje całą masę tych requestów. Oprócz tego są kontenty statyczne, reklamy i inne takie duperele. Przekłada się to na 6 gigabitów ruchu do internetu i około 80 tysięcy nowych połączeń na sekundę w szczycie, co jest liczbą, która na przykład zabija większość komercyjnych firewalli. generowania HTML-a używamy takiej prostej rzeczy jak PHP plus Apache. W sumie kiedyś myśleliśmy, że może kiedyś się zmigrujemy na coś lepszego, ale niewiele na to wskazuje. Do serwowania zdjęć używamy Squida z Lightem. Light pociąga zdjęcie ze storage'u, a Squid stara się skeszować jak najwięcej. Taka jedna fajna rzecz, że 4 zdjęcia ostatnio dodanych zdjęć do naszego portalu, które wyświetlają się na stronie głównej, generują ponad 1 gigabit ruchu. Także 4 zdjęcia robią 1/5 ruchu. No i mam nadzieję, że już na dniach uruchomimy wideo. Nie wiemy jeszcze jak, ale na pewno jakąś się uruchomimy. Kilka modeli i tego ruchu będzie więcej. Nie wiadomo, czy on będzie w ogóle wychodził od nas, czy może ktoś inny będzie się zajmował jego obsługą. To w każdym razie NetFlow Ciskowy się nie wyrabia na routerach Ciskowych. Tylko jest około 600-700 tysięcy, bo nie wszystkie sesje się TCP tak ładnie zamykają. Bardzo, bardzo dużo tych połączeń wisi. Zaczynaliśmy dawno temu, znaczy jeszcze mnie wtedy w naszej klasie nie było, to chłopaki zaczynali, wymyślili sobie, że zrobią naszą klasę i kupili sobie konto z serwerem wirtualnym w Home'ie i myśleli, że na tym będą prowadzić portal. Okazało się, że portal jest tak popularny, że po 2 tygodniach wyczerpali cały dwutygodniowy, znaczy cały roczny transfer i weszli w okres testowy i na tym okresie testowym po kilku dniach czy po tygodniu wyczerpali kolejny roczny transfer i doszli do wniosku, że trzeba uciekać na serwer dedykowany. No i tak się właśnie zaczęła historia w Frankfurcie. Tak jak Allegro, też zaczynali od jednego serwera, na którym było wszystko. Ale pojawiły się problemy z wydajnością i wtedy wpadli na genialny pomysł, że przecież można bazę danych postawić na osobnym serwerze. No i tak się zaczęło kupowanie, dostawianie kolejnych serwerów. W pewnej chwili okazało się, że serwer, który już tylko generuje kod HTML, to jest przeciążony, to wtedy wpadli na pomysł, że można dodać 2 IP-ki do DNS-a i wtedy będzie mniej więcej taki round robin i 2 serwery będą generowały HTML-a. No i tak się rozwijało, że po roku się okazało, że w DNS-ie są 42 adresy IP, bo to był najprostszy sposób na skalowanie wydajności, która się prawie skalowała liniowo. W międzyczasie się pojawił problem z bindem, bo bind nie potrafił wysłać ramki UDP z taką ilością adresów IP. Chłopaki znaleźli rozwiązanie, że wystarczy power DNS-a, którego można skonfigurować, żeby to działało. Cały czas były problemy z dostępnością kolejnych serwerów. Serwerownia nie potrafiła 15 serwerów w ciągu tygodnia załatwić, bo tyle taki było zapotrzebowanie. I wtedy chłopaki wpadli na pomysł, że zbudują sobie w Polsce całą infrastrukturę. No i wtedy zaczęli szukać administratora, który im pomoże to robić. Znaleźli takiego jednego z krakowskiego portalu słynnego. No i rozmowa kwalifikacyjna wyglądała mniej więcej tak. Dobry jesteś? Dobry. No to cię bierzemy. No i tak właśnie pomagał im budować tą infrastrukturę. No i w pewnym momencie, jak już to wszystko wymyśliliśmy, jak to działa i zbudowaliśmy, to wygląda to w tej chwili mniej więcej tak, że mamy 2 routery, które obsługują łączność z internetem przez jakiś tam operatorów. No i do tego mamy podłączoną farmę serwerów linuxowych. To jest właśnie o tyle ciekawe, że też nam się wydaje, że jesteśmy największym takim wdrożeniem w Polsce, jeżeli chodzi o LWS-a. I wycisnęliśmy z tego Linuxa ile się da, tak nam się przynajmniej wydaje. Te Linuxy, właśnie to, te 5 serwerów potrafi właśnie te 80 tysięcy nowych połączeń w szczycie bez problemu obsłużyć, nie zacinają się i potrafią to wszystko elegancko rozdystrybuować na farmę serwerów PHP, których w tej chwili mamy około już 150, a kolejne tam 128 jest w drodze. Także bardzo fajnie sobie radzi to oprogramowanie. Na początku mieliśmy tylko jeden taki serwer LWS, ale to się okazało, że jak na przykład padła karta w serwerze albo trzeba było wymienić dysk twardy, to wtedy portal nie działał, to wpadliśmy na pomysł, że zrobimy jakąś tam redundancję tego. No i wymyśliliśmy sobie tak, że będzie VRRP na tych klastrach serwerowych i ona będzie zarządzała wirtualnym adresem IP, na który routery będą routować wszystkie requesty HTTP. LWS jest takim bardzo fajnym rozwiązaniem, które jak już otrzyma pakiet, to patrzy sobie na jego adres docelowy i port i na podstawie tego kryterium wyszukuje z listy serwerów serwer, który na przykład ma najmniej połączeń i na niego wtedy jest wyrzucane to połączenie. Działa na taki działa, my używamy LVS-a w trybie, a tu może dalej powiem. O właśnie. Używamy w trybie LVS-a w trybie Direct Routing. To jest taki fajny tryb, że ruch tylko przychodzący przechodzi przez serwer linuxowy, a ruch powrotny, czyli już z danymi, leci bezpośrednio do internetu, bo adres docelowy jest cały czas adresem publicznym i nawet docierając do serwera, który generuje ten kod HTML, ten serwer ma ten adres publiczny zabindowany do loopbacka. Dzięki temu, jak przychodzi request na ten publiczny adres IP, serwer wie, że to jest jego adres i ma z tym adresem odpowiedzieć pakietem i od razu go może wysłać do internetu, dzięki czemu nie męczy tych biednych Linuxów ruchem wychodzącym, który jest kilkakrotnie większy niż ruch przychodzący. No i dzięki temu to działa. Do sprawdzania, czy serwery, które są wpięte do LVS-a, używamy takiego perlowego softu LDirector. Jego zadaniem jest periodyczne łączenie się do serwerów, które są wpięte do LVS-a i sprawdzanie, czy odpowiadają na te requesty. Jeżeli któryś z tych serwerów nie odpowiada, wtedy jest ustawiana mu waga 0 i nie są do niego kierowane żadne nowe połączenia. W trakcie pracy z LVS-ami i ogólnie z dużymi przepustowościami na Linuxie zauważyliśmy jedną taką rzecz, że procesory dual core tak średnio się nadają do robienia rzeczy sieciowych, bo przerwanie z karty sieciowej może być obsługiwane maksymalnie na jednym korze, bo inaczej zaczyna się kernel, zaczyna się ścigać, na który core przydzielić tą sieciówkę i to w sumie spowalnia. I metodą eksperymentu doszliśmy do wniosku, że najlepiej przybindować każdą sieciówkę do danego przerwania, żeby powiększyć ilość pakietów, jaką można przesłać przez jeden serwer, używamy bondingu. Właśnie to jest problem rozwiązania dual core'u. Ruch przychodzący przychodzi po jakimś tam Ether channelu dostawionym do Linuxa i po dwóch kartach sieciowych, dzięki czemu możemy wykorzystać każdy z korów, bo jedna karta jest przypisana do jednego kora, druga do drugiego, no i pozwala to jedną maszynką chwycić więcej requestów HTTP. Tak naprawdę na początku do LVS-a wpinaliśmy bezpośrednio serwery PHP, ale w pewnym momencie doszliśmy do wniosku, że to jest takie trochę słabe, bo jak zaczynały się problemy wydajnościowe z serwerami PHP, no to wtedy ten skrypt LDirector wypinał nam wszystkie PHP-y i nie było żadnego serwera, który był w stanie obsłużyć requesta. No i to się kończyło tym, że użytkownicy zazwyczaj narzekali. To znaleźliśmy taki fajny projekt, HPROXY, który jest takim software'owym load balancerem HTTP. On mniej więcej ma listę wszystkich serwerów do niego wpiętych, periodycznie robi na nim jakieś tam aktywne czeki HTTP, no i ma jedną fajną rzecz, bo potrafi limitować ilość sesji HTTP per host. Dzięki temu, że używamy jeszcze przed serwerami PHP HPROXY, mamy taką kilkustopniową strukturę, że wygląda to mniej więcej tak, że user jak wysyła do nas jakiegoś geta, z routera trafia to na któryś z serwerów LVS, na ten, który jest aktualnie aktywny. LVS ma kilka tych takich serwerów HPROXY w klastrze, wrzuca połączenie na tego, na który ma aktualnie najmniej tych połączeń. No i ten HPROXY wtedy wyszukuje sobie, jest takim proxy i zostawia nowe połączenie do jednego z serwerów PHP. Pyta go o coś, oczekuje na content, który wygeneruje i wtedy jak już to dostanie, to bezpośrednio z pominięciem LVS-a wysyła ten pakiet do internetu. Tak jak już wspomniałem, do uzyskania redundancji na tych serwerkach linuxowych używamy VRRP. Jest taki w Keep Alive, czyli demonie, który obsługuje to VRRP na Linuxie, jest taki fajny tryb backup, że nie ma wprost wyspecyfikowanego mastera, tylko jeżeli jeden z tych hostów już zostanie masterem, to dopóki się nie zepsuje, to będzie tym masterem. Dzięki temu, jeżeli jeden host się często psuje i potem za chwilę podnosi, nie mamy flapów, bo jeżeli się ten zepsuty naprawi i wstanie, to będzie czekał kiedyś na kolej, jak któryś z pozostałych się zepsuje i gwarantuje to, że serwis nam po prostu nie flapuje. No i tak jak było widać na tym rysunku, mamy dwie grupy serwerów LVS. Jedna grupa jest do obsługi ruchu zdjęciowego, a druga do obsługi głównego kontentu HTML-owego. No i te grupy są oczywiście redundantne, ale na wypadek, gdyby w tej grupie oba serwery się zepsuły, to te grupy mają jednego wspólnego spera, który w przypadku, gdy jedna z tych grup całkowicie wypadnie, przyjmuje jego rolę. No i z Keep Alive'em, dlaczego właśnie użyliśmy L-Directora, dlaczego nie stawiliśmy wszystko na Keep Alive'ie, bo Keep Alive też potrafi update'ować listę hostów w LVS-ie, ale okazało się, że po zmianie w konfiguracji trzeba go zrestartować, a restart wiązał się oczywiście z restartem VRRP i powodowało to przerwę w pracy całego serwisu, dlatego postanowiliśmy rozdzielić update'owanie LVS-a od zarządzania VRRP i w sumie jedno i drugie się dosyć dobrze sprawdza w swojej roli. Jeszcze kilka słów Haproxy. Haproxy też potrafi robić URL hashing. To jest bardzo pomocne w sytuacjach, kiedy chcemy coś skeszować. Mamy wiele serwerów kaszujących i chcemy, żeby każdy z tych serwerów kaszujących tylko trzymał pewną grupę informacji, a nie wszystkich. Dzięki czemu, dostawiając kolejny serwer, powiększamy sobie linowo rozmiar tego kasza. No i tutaj super rzeczą jest właśnie wbudowany mechanizm URL hashingu w Haproxy, które pozwala na zbudować na przykład farmę z 30 serwerów Squid, gdzie każdy ma po 32 GB RAM-u, to przemnożone daje tam ogromne wielkości. W naszym przypadku mamy tyle pamięci RAM, że jesteśmy w stanie skeszować wszystkie miniaturki bezpośrednio w RAM-ie, czyli tylko pierwsze pobranie zdjęcia bierzemy z zasobów dyskowych, a resztę potem już cały czas serwujemy z RAM-u. Był oczywiście pewien problem z tym URL hashingiem na Haproxy. Nie był on idealny, bo w momencie, kiedy jeden z serwerów Squid padł, to on wtedy przeliczał sobie na nowo tego hasza i tak naprawdę okazywało się, że rozkład tych danych całkowicie się przemodelowuje. No i wtedy Squidy, nie mając tych rzeczy u siebie w pamięci RAM, męczyły nam macierze. No i wpadliśmy na pomysł, że użyjemy sobie ICP, czyli takiego mechanizmu, który pozwala wymieniać dane skeszowane pomiędzy Squidami i dzięki temu, jeżeli padnie nam jeden z serwerów Squid, hasze się przeliczą i te gety inaczej lecą tych squidów, to i te squidy i tak dalej nie męczą macierzy, tylko pobierają to z innego squida. I z naszego doświadczenia wynika, że 99% uderzeń o małe zdjęcia to mamy w cache'ach. Także praktycznie w ogóle nie mamy loadu na macierzach i moglibyśmy naprawdę bardzo dużo zdjęć na pojedynczym dysku włożyć, bo ten dysk jest sporadycznie męczony o to, żeby zaserwować jakieś zdjęcie. Kolejną fajną rzeczą w tym Haproxy jest to, że można filtrować już na poziomie warstwy siódmej, dzięki czemu w prosty sposób można sobie wygenerować kilka grup serwerów i do jednej z tych grup serwerów na przykład wysyłać tylko posty, do drugiej grupy na przykład wysyłać na przykład requesty Ajaxowe. To jest bardzo pomocne w momencie, kiedy ktoś planuje się bawić jakimiś rzeczami Ajaxowymi, na przykład czat Ajaxowy, który z założenia powinien być wysłany do innego serwera. No i tutaj wspaniale się do tego nadaje Haproxy. Nie trzeba już nic więcej kombinować, a przy okazji za darmo dostajemy też monitorowanie każdego z tych serwerów i jego wypinanie w przypadku awarii. Haproxy to się znakomitym rozwiązaniem, bo na podstawie informacji, które one generuje, można sobie fajne statystyki rysować, które dokładnie pokazują rozłożenie sesji i pozwalają też namierzyć serwery, którym obrabianie requesta zajmuje więcej niż normalnie. Tam to wszystko jest ładnie wylistowane. Dlaczego? Są też komercyjne rozwiązania, które robią to samo, co my robimy LVS-ami. Kilka z nich zdarzyło nam się przetestować. Jednego z nich używa na przykład Allegro z powodzeniem. My też się nad takimi rozwiązaniami zastanawiamy, ale na razie w sumie nie mieliśmy czasu, żeby w to wdrożyć i poszliśmy w rozwiązanie LVS-owe i myślimy, że jeszcze przez najbliższy rok będzie dla nas wystarczające. Rozwiązań jest na rynku kilka. Z tego, co Allegro mówiło, też testowało rozwiązania Ciskowe, ale się nie sprawdziły, także chyba nie ma za bardzo co polecać tego rozwiązania. My testowaliśmy osobiście Crescendo, zostało nam polecane przez serwis fotka.pl, u którego to podobnie działa. Niestety nasze doświadczenia są zupełnie inne. po wpięciu tego urządzenia w naszą sieć, ile ono chodziło, 3-4 godziny? Jak się zaczął większy ruch, to po prostu urządzenie zdechło i nawet jakiś serwisant bezpośrednio z Izraela czy programista od tego urządzenia nie wiedział dlaczego. Spędzili kilka dni i niestety bez skutku, także tego rozwiązania też nie polecamy. Citrix też, jedną podstawową zaletą tych wszystkich rozwiązań jest to, że one potrafią zipować, kompresować cały content. My to w tej chwili robimy bezpośrednio na serwerach końcowych, co zabiera nam sporo procesora, a te rozwiązania pozwalają zdjąć tą czynność tych serwerów końcowych. Oprócz tego mają jeszcze taki fajny feature, tak jak już Marcin z Allegro wspominał, że utrzymują stałe połączenia z serwerami Apache czy tam z jakimiś innymi HTTP, dzięki czemu nie ma narzutu na zestawienie sesji, tylko od razu po otrzymaniu requesta można już realizować generowanie HTML-a, ale minusem tych sprzętowych rozwiązań jest to, że kosztują zdecydowanie więcej niż tam powiedzmy 8 serwerów HP, które są w stanie zrealizować podobną funkcjonalność, mniej więcej podobną, znaczy zrealizować podobny cel, ale z mniejszą funkcjonalnością. Nortel ma też swoje Atleony, podobnież wszyscy używają to na świecie, ale nigdy nie są w stanie podać konkretnych. Zawsze mówią, że gdzieś w France Telecomie ktoś to używa, ale do czego to nigdy nie wiadomo. No i jest jeszcze ten nieszczęsny Citrix, który wypuścił swój nowy produkt, który ma być 4 razy wydajniejszy od każdego z innych, który jest na rynku, ale niestety też nie mogą podeprzeć się konkretnym wdrożeniem zakończonym sukcesem. No i to na tyle.